Karmelitańskie rekolekcje wielkopostne, modlitwa sposobem przeżywania naszego synowskiego powołania. Tydzień trzeci. Przyjmij zaproszenie do spoczynku w Bogu. Modlitwa jest niezbędna dla życia chrześcijańskiego nie tylko dlatego, że jest miejscem odnowy, ale przede wszystkim dlatego, że osobista relacja z Bogiem wyraża nasze powołanie, aby stać się dziećmi Bożymi. Nasz Ojciec nie prosi nas o bycie Jego sługami, ale Jego dziećmi, dziećmi przybranymi. Jako dzieci naszą radością jest pełnienie woli Ojca i dzielenie Jego zażyłej bliskości. W swoim pełnym miłości planie Bóg, nasz Ojciec, wybrał nas, abyśmy byli Jego przybranymi synami i córkami przez Jezusa Chrystusa, jak napisze święty Paweł w liście do Efezjan. Modlitwa ze swoim poszukiwaniem duchowej komunii między wierzącym a Jego Panem jawi się zatem jako miejsce, w którym spełnia się nasze synowskie powołanie z Jezusem, aby zwrócić się ku Ojcu, aby otrzymać Ducha Świętego. Pójdźcie na miejsce pustynne i odpocznijcie nieco. Spełniając nasze podstawowe powołanie, odnajdujemy wewnętrzny spokój i jedność, prawdziwy odpoczynek dla naszego ducha. Jest to jedna z obietnic, jakie Jezus daje nam, jeśli zostajemy Jego uczniami. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. To kryterium odpoczynku w życiu duchowym jest jednym z elementów odróżniających nasze powołanie jako przybranych dzieci Ojca od powołania prostego sługi. Temat odpoczynku powraca w Biblii i nie należy go pomijać, zarówno jako celu, jak i kryterium kierowania naszym życiem modlitewnym. Biblijne zaproszenie do odpoczynku. Biblia nie pomija odpoczynku jako stanu umożliwiającego komunię z Bogiem w ustanowieniu szabatu. Siódmego dnia Pan odpoczywa od swojej pracy i zaprasza nas do świętowania przymierza właśnie w tym dniu odpoczynku. W Ewangeliach Jezus sprzeciwia się nadmiernej sakralizacji szabatu, ale nie popiera jego zniesienia. Zachowanie dnia wolnego na celebrację naszej wiary ma sens również i dzisiaj. Dobrowolny odpoczynek pokazuje, że człowiek nie jest niewolnikiem swojej pracy, że jego godność nie sprowadza się do jego aktywności. W innych fragmentach Biblii odpoczynek Boga i w Bogu jest wręcz synonimem zbawienia i nadziei narodu żydowskiego, zwłaszcza w psalmie 94, gdzie Pan grozi niewiernemu ludowi. Dlatego postępujcie, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie, jak w dzień kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi przez wystawianie na próbę, chociaż widzieli dzieła moje przez 40 lat. Rozgniewałem się przeto na to pokolenie, dlatego przysiągłem w swoim gniewie, mówiąc: nie, nie wejdą do mojego odpoczynku. I znowu: uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie. Ponieważ my, wierzący, wchodzimy do miejsca odpocznienia, jak powiedział, dlatego przysiągłem w swoim gniewie: nie, nie wejdą do mojego odpoczynku. W rzeczywistości dzieła Boże zostały zakończone dawno od założenia świata, bo w innym miejscu powiedział o siódmym dniu i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. Dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien dzień, dzisiaj. A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich, jak czytamy w liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale. Jest to zatem kwestia pozwolenia wierzącemu wejść do Bożego odpoczynku jako miejsca obietnic zbawienia. A jeśli chodzi o dopuszczenie wierzącego do odpoczynku, to daje nam to pewne wskazówki do prowadzenia naszego życia duchowego. Przede wszystkim nie może nas męczyć, ale jeszcze lepiej musi nas regenerować, do tego stopnia, że jeśli zewnętrzny człowiek niszczeje, wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień, jak pisał święty Paweł w drugim liście do Koryntian. Czy jesteśmy świadomi, że dzięki naszej wierze, mimo zmęczenia i ciężaru lat, jesteśmy w jakiś sposób młodsi, silniejsi, bardziej dynamiczni duchowo? Tylko Bóg zaspokaja nasze najgłębsze pragnienia. Modlitwa i w ogóle życie wiary jest miejscem odpoczynku także dlatego, że odpowiada naszej ludzkiej naturze. Istnieje przyciąganie między stworzeniem a jego stwórcą. Podstawowym pragnieniem człowieka jest kochać i być kochanym, ale tylko Bóg, który jest miłością, doskonale spełnia pragnienie człowieka. Posłuchajmy świętego Jana od Krzyża w jego pieśni duchowej. Odkryj Twoją obecność dla mnie. Niech mnie zabije wizja Twego piękna. Kto cierpi z miłości, może być uleczony, wiesz o tym, tylko w obecności oblicza umiłowanego. Jan od Krzyża komentuje, powodem, dla którego chorobę miłości można wyleczyć jedynie obecnością i obliczem umiłowanego, jak mówi tutaj, jest to, że tak jak choroba miłości różni się od innych chorób, tak jego lekarstwo jest inne. Miłość leczy się tylko tym, co jest zgodne z miłością. Powodem jest to, że miłość Boża jest zdrowiem duszy. I tak, kiedy nie ma doskonałej miłości, nie ma całkowitego zdrowia i z tego powodu jest chora. Ale im bardziej się rozmiłuje, tym będzie zdrowsza. Z duchowego punktu widzenia naszym zdrowiem jest doskonała miłość, którą można znaleźć w poufnej komunii z Panem. Tylko w tej urzeczywistnionej komunii znajdujemy odpoczynek, kulminację naszych duchowych poszukiwań. W pewnym sensie duchowo zawsze będziemy niezadowoleni z naszych poszukiwań. We wszystkim, co robimy, możemy dostrzec brak, który sprawia, że chcemy czegoś innego. W miarę postępów w naszym życiu modlitewnym odkryjemy prawdę w tym, co mówi święty Jan od Krzyża. Tylko Bóg zaspokaja nasze najgłębsze pragnienia. Czasami w tym życiu otrzymujemy pierwsze owoce obiecanego odpoczynku. W naszym życiu wiary na ziemi są chwile, w których cieszymy się uspokojeniem, pokojem, w którym chcielibyśmy trwać. Ten odpoczynek, który w teologii duchowości nazywany jest uspokojeniem, staje się kryterium życia duchowego. Modlitwa serca. To kryterium odpoczynku jako pozytywnego znaku dla życia duchowego jest dość tradycyjne. Na przykład cała tradycja wschodnia rozwinęła się od IV wieku wokół tego poszukiwania spokojnej modlitwy, która nazywa się hezychazmem, od greckiego terminu hezychia, to znaczy odpoczynek. Mnisi i hezychastowie praktykowali nieustanną modlitwę zjednoczenia z Bogiem. Najpopularniejszą formą modlitwy była modlitwa Jezusowa, zwana też modlitwą serca, która zwykle składała się ze słów: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Hezychaści powtarzali tę modlitwę w kółko, dostosowując oddech do rytmu modlitwy. W ten sposób mieli nadzieję skupić się duchowo na tym imieniu, a tym samym móc powiedzieć za psalmistą: jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę, tak jest we mnie moja dusza. Psalm 130. W szkole świętej Teresy z Awila. W tradycji karmelitańskiej święta Teresa z Awila porównuje nasze wysiłki w tym dziele skupienia na modlitwie do podlewania ogrodu. W 11 rozdziale swojej autobiografii Księgi Życia mówi nam, że istnieją cztery sposoby podlewania ogrodu, które ilustrują różne stopnie skupienia w modlitwie. Przede wszystkim musisz czerpać wodę ze źródła i samodzielnie podlewać rośliny. Następnie można zbudować system mechaniczny z kołem wodnym. Potem za pomocą kanału doprowadza się wodę ze strumienia, który podlewa znacznie lepiej, bo ziemia lepiej może wchłonąć wodę. Nie trzeba tak często podlewać, a ogrodnik ma o wiele mniej pracy. W końcu, kontynuuje święta, jeśli dużo pada, sam pan podlewa bez żadnego kłopotu, a to jest o wiele lepsze niż wszystko, co powiedziałam. Tak więc im bardziej ktoś oddaje się modlitwie kontemplacyjnej, tym mniej praktykowanie skupienia jest trudne, a tym bardziej owocne. Zmęczenie i trudności nie są zatem oznakami owocnej modlitwy, ponieważ stoją po stronie ludzkiego wysiłku. Świadczą o naszym zaangażowaniu, które już teraz jest bardzo ważne, ale nie są dziełem Bożym w nas. Odpoczynek i cisza z drugiej strony świadczą o działaniu Boga, o Jego czynnej obecności, ponieważ ta obecność zaspokaja nasze pragnienia i znajdujemy w niej głęboki pokój i radość. Ten odpoczynek w Bogu to zapowiedź wieczności. Obraz świętej Teresy pokazuje, że zmierzamy w stronę spokoju. Pragnienie odpoczynku jest pragnieniem, aby sam Pan wykonał pracę, której my nie możemy wykonać. Jest głęboką komunią z Nim i chęcią, aby dał nam to, co tylko On może nam dać, swoją łaskę. W pewnym sensie czekamy, aż deszcz spadnie z nieba. Oczywiście, zanim spadnie deszcz, ogrodnik w ten czy inny sposób przynosi wodę, ale ma nadzieję na deszcz. Musimy zatem znaleźć metodę skupienia, która pozwoli nam dojść do tej łatwości przyjmowania łaski, aby spełniła się obietnica Jezusa z Ewangelii o Samarytance. Gdybyście znali dar Boży i wiedzieli, kto mówi do Ciebie, daj mi pić. Prosiłabyś Go, a On dałby Ci wodę żywą, która stanie się źródłem wody płynącej ku życiu wiecznemu. Dlatego właściwą metodą modlitwy nie jest ta, która pozwoli nam wypełnić czas modlitewny tylko po to, żeby nie ulec znudzeniu, ale taka, która pozwoli nam nie przegapić momentu, w którym Pan przechodzi. Nie chodzi o mnożenie liczby zajęć podczas modlitwy, aby wypełnić pustkę. Metody, których używamy, aby trwać w modlitwie, służą naszej zdolności otrzymania łaski. Nasze metody same w sobie, podobnie jak nasze troski, mogą stać się przeszkodą w komunii z Bogiem, będąc zbyt uważnymi na to, co możemy zrobić, możemy zapomnieć o dogłębnym przyjęciu tego, co się dzieje. Nasze wysiłki nie tworzą wspólnoty z Bogiem, która jest darmowym darem. Chodzi raczej o wyeliminowanie tego, co przeszkadza nam w przyjęciu tego daru. Byłoby szkoda, gdybyśmy, przywiązując się zbytnio do środków, dodawali kolejnych trudności do naturalnych przeszkód. Rozeznanie odpoczynku. Na zakończenie chciałbym podkreślić, jak ważna jest świadomość czasu odpoczynku i ciszy, które są nam dane. Jeśli ich szukamy, to nie głównie dla naszej przyjemności, ale dlatego, że są to chwile, w których Pan w szczególny sposób daje nam swoją łaskę. Spokojne skupienie jest cienką linią w naszym życiu modlitewnym między medytacją a kontemplacją, między naszą odpowiedzialnością a dziełem Ducha Świętego w nas. Istnieje tylko niewielka różnica między skupieniem a uciszeniem, które jest pierwszą zauważalną łaską na tej drodze zjednoczenia z Bogiem. Kiedy jesteśmy uspokojeni w modlitwie, bez wewnętrznego poruszenia, a więc wyczuleni w wierze na obecność Pana, to wykonaliśmy nasze zadanie. Kiedy pracujemy nad naszą pamięcią, starajmy się być gruntem gościnnym dla Słowa Bożego, którego zapładnia. Oprócz dobrowolnego odpoczynku, który jest skupieniem, przekonaliśmy się, że odpoczynek w Bogu jest wyrazem naszej duchowej komunii z Panem, ponieważ w takiej mierze, w jakiej spełnia nasze podstawowe pragnienie kochania i bycia kochanym, daje nam głęboki pokój tego, który w pełni realizuje swoje powołanie. Bo miłość Boża jest zdrowiem duszy. Dlatego musimy przyjąć pokój jako pierwociny i oczekiwanie na przyszłe dobra. Musimy pozytywnie oceniać pokój i odpoczynek w naszym życiu modlitewnym. Czasami szukamy nadzwyczajności i natychmiast kwalifikujemy się jako osoby niekontemplacyjne, ponieważ nie mamy objawień czy ekstaz. A jednak w stanie wyciszenia mamy pierwsze owoce życia mistycznego i istotę tego, co Pan chce nam dać. Zobacz na sposoby praktykowania medytacji. Zapytaj siebie, czy kiedykolwiek doświadczyłem w mojej modlitwie, a bardziej ogólnie w moim chrześcijańskim życiu, tej łaski odpoczynku i uciszenia jako znaku obecności Boga? Czy w czasie modlitwy jestem w stanie stworzyć wewnętrzną przestrzeń dyspozycyjności, przyjęcia Boga? A może jestem bardziej skłonny starać się być zajęty, wypełnić ten czas swoimi zajęciami? Warto przemyśleć te pytania. Pamiętajcie też, że w pliku, który można pobrać ze strony albo który dostaliście mailem, znajdują się krótkie rozważania na każdy dzień trzeciego tygodnia Wielkiego Postu. Owocnej modlitwy.